Chciałbym, żeby tekstem, na którym będziemy bazować w tym rozważaniu, był fragment drugiego rozdziału z pierwszego listu do Koryntian od wersetu 10. Nam zaś objawił się Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż my nie otrzymaliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co z Ducha Bożego. Głupstwem się mu to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Chcę zacząć od tego, że dobre małżeństwo to jest po pierwsze dobre chrześcijaństwo. Małżeństwo jako droga zbawienia to jest relacja męża z Jezusem, który zbawia, i relacja żony z Jezusem, który zbawia. Małżeństwo, jeżeli ma być prawdziwie szczęśliwą drogą zbawienia, jest twoją relacją z Jezusem. I to jest pierwsze. To, co słyszeliśmy wcześniej. Od tego, w jaki sposób ty żyjesz z Jezusem. Od tego, czy ty jesteś człowiekiem ducha. Będzie zależało to, czy małżeństwo zaistnieje i czy zrealizuje się ta przeogromna moc, którą Bóg daje w sakramencie małżeństwa. Przez Chrzest Święty jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i przez życie Boże, które możemy zacząć prowadzić, zaczynamy być ludźmi bożymi, czyli ludźmi, którzy przestają być starym człowiekiem, przestają być człowiekiem zmysłowym, przestają być człowiekiem, który żyje według tego, czym żyje świat. I jeżeli my zaczynamy wchodzić na właśnie tą drogę Bożą, drogę, w której Duch zaczyna nas przenikać, Duch zaczyna nas nawracać, na której Duch zaczyna nas kształtować na nowo, no to wtedy otwierają się przed nami zupełnie nowe horyzonty życia. I zobaczcie, że Paweł w tym tekście, który przeczytaliśmy, mówi bardzo wyraźnie, że człowiek, dopóki jest zmysłowy, czyli człowiek, dopóki nie żyje według Ducha Bożego, człowiek, dopóki nie pozwoli, by Bóg go przemienił, by Bóg go czynił naprawdę swoim, nie jest w stanie pojąć Bożych rzeczy. Nie jest w stanie pojąć Bożych zamysłów. Małżeństwo jest zamysłem Boga. Nie da się zrozumieć małżeństwa bez życia z Bogiem. Nie da się skorzystać z tego wszystkiego, co Bóg daje w tym sakramencie, dopóki małżonkowie nie są ludźmi ducha, dopóki stary człowiek nie umiera i dopóki wszystko nie staje się nowe w Chrystusie. Paweł używa tego sformułowania stary i nowy człowiek. I to jest bardzo ciekawe i bardzo pomocne, żeby też zobaczyć i zrozumieć, czego potrzebujemy my w chrześcijaństwie, czego potrzebują małżonkowie właśnie w małżeństwie. Po pierwsze, potrzeba tak żyć z Jezusem, żeby stary człowiek zaczął umierać. Stary człowiek, który ma swój dekalog, stary człowiek, który ma swoje zasady funkcjonowania i stary człowiek, który ma swój pokarm, który uwielbia, i gdy stary człowiek jest tym pokarmem karmiony, on fantastycznie rośnie. Ale kiedy rośnie w nas stary człowiek, to Chrystus się umniejsza. A potrzeba, byśmy my się umniejszali, by umniejszał się stary człowiek, po to, żeby Chrystus wzrastał. Co jest pokarmem, którym ten stary człowiek się karmi? Stary człowiek to jest człowiek egoizmu. Człowiek, który siebie stawia w centrum. To jest człowiek, który dla siebie chce być Bogiem. On uwielbia karmić się tym, co doprowadza go do wielkości, do niezależności, do poczucia siły, do poczucia sukcesu. Stary człowiek uwielbia taki pokarm, który jego stawia w centrum, który z niego czyni punkt odniesienia. Stary człowiek uwielbia taki pokarm, dzięki któremu, no właśnie, rośnie ja. Rośnie ja i staje się pępkiem świata. No i w momencie, w którym stary człowiek staje się coraz większy, on odpycha innych ludzi od siebie. Relacje stają się coraz bardziej chłodne na dystans, ponieważ bliskość, która jest piękna, która jest z miłości, która jest Boża, ta bliskość jest możliwa tylko wtedy, gdy ten stary człowiek szczupleje. I przestrzeń, która jest pomiędzy ludźmi, nie jest przestrzenią egoizmu, przestrzenią pychy, ale gdy jest przestrzenią Boga. Co trzeba zrobić, aby małżeństwo było szczęśliwe? Trzeba zadusić, zagłodzić starego człowieka w sobie najpierw. Trzeba zagłodzić starego człowieka. I walka duchowa, która się przede wszystkim w pierwszej kolejności w małżeństwie objawia, to jest walka duchowa o to, by mąż i żona pozostali starymi ludźmi. To są pierwsze armaty, które wytacza zły duch, aby nie dopuścić do pojedynczych nawróceń, czyli nawrócenia męża i nawrócenia żony. To są armaty, które sprawiają, że stary człowiek ma się dobrze i w żaden sposób nie jest doprowadzany do śmierci. Nasze życie, nasze powołanie, czyli wasze powołanie do małżeństwa, to jest teren bardzo konkretnej walki duchowej. Bóg walczy o świętość, najpierw waszą osobistą, o świętość waszej relacji małżeńskiej, a diabeł walczy o to, żebyście pozostali starymi ludźmi, ludźmi grzechu, ludźmi świata i walczy o to, by przede wszystkim Bóg nie mógł zrealizować fantastycznych planów na szczęśliwe życie i na szczęśliwe małżeństwo. I teraz, jeżeli my wchodzimy w mądre chrześcijaństwo, jeżeli my wchodzimy w chrześcijaństwo dojrzałe, jeżeli my zaczynamy się rozwijać, nawracać, jeżeli my zaczynamy prowadzić prawdziwe życie Boże, odkrywamy, że to, co odbiera nam szczęście, a w małżeństwie to, co nie pozwala zbudować szczęśliwego małżeństwa, to jest naprawdę stare życie grzechu. I łudzą się ci, którzy myślą, że w pierwszej kolejności w małżeństwie pomoże terapia, pomogą jakieś takie warsztaty, które dadzą jakieś takie narzędzia do komunikacji i tak dalej. Mylą się ci, którzy uważają, że to jest pierwszorzędne. Jeżeli nie będzie nawrócenia doprowadzającego do nowego życia w Chrystusie męża i żony, nic się nie zbuduje. Bo takie jest chrześcijaństwo. Jeżeli nie będzie mojej osobistej relacji z Jezusem, nie będzie kapłaństwa świętego. Choćbym nie wiem, ile sesji formacyjnych dla kapłanów przeżył, choćbym nie wiem, ilu wysłuchał fajnych wykładów i może przeżył jakieś terapie, które pozwolą mi gdzieś tam na nowo odkryć moc kapłaństwa. Jeżeli nie zdecyduję się na moje nawrócenie, czyli na to, by we mnie stary człowiek umierał, nic się nie zmieni. Więc jeżeli ktoś szuka uzdrowienia małżeństwa, jeżeli ktoś szuka głębi, piękna małżeństwa, to się zaczyna od osobistego nawrócenia. Zanim jeszcze zaczniecie razem cokolwiek robić, zanim razem wejdziecie na drogę uzdrowienia, to się wszystko zaczyna od twojego serca, od zagłodzenia starego człowieka. I zawsze Kościół pięknie uczył ascezy, czyli takiego życia, w którym doprowadza się do śmierci starego człowieka. Jakoś we współczesnych latach to słowo stało się takie bardzo niepopularne. I wszystko, co związane ze śmiercią, z umieraniem, z uniżaniem siebie, wszystko, co jest związane z zaparciem się siebie, z nierobieniem tego, na co mam ochotę. Naprawdę ze wszystkich stron słychać taką kpinę w kierunku tego, co w nauce Kościoła jest takie tradycyjne i też w nauce życia duchowego jest tradycyjne i tak naprawdę wypracowane na kolanach, potwierdzone życiem, doświadczeniem świętych. Nie będzie dzisiaj szczęśliwych małżeństw, jeżeli mąż i żona nie będą chrześcijanami, którzy prowadzą życie ascetyczne. Choćby nie wiem, jak było to dzisiaj niepopularne i choćby nie wiem, jak się z tego świat wyśmiewał, to bez tego, co możemy powiedzieć, co możemy nazwać umartwieniem osobistym, no nie zbuduje się świętości i nie zbuduje się dobrych relacji. Ponieważ asceza i to dążenie do świętości polegające na uniżaniu samego siebie, ono zabija starego człowieka, by w jego miejscu pojawił się nowy człowiek miłości. Nowy człowiek, który kieruje się zasadami bożymi. No więc, skoro stary człowiek ma swój pokarm, dzięki któremu rośnie, dzięki któremu staje się coraz grubszy, większy, coraz bardziej panuje, to życie właśnie ascezy, życie nawrócenia, to jest nic innego jak odbieranie staremu człowiekowi jego pokarmu. Czyli sprzeciwianie się temu, dzięki czemu rośnie mój egoizm, dzięki czemu rośnie moja pycha, moja niezależność, moja samowystarczalność. To wszystko, co możemy gdzieś tam zamknąć w mianowniku ego. To jest pierwsza walka duchowa w małżeństwie. Zabić starego człowieka we mnie. Po to, by mój stary człowiek nie zabijał żony, nie zabijał męża, nie zabijał dzieci, nie zabijał małżeństwa. By grzech nie panował w małżeństwie. By zasady, którymi się kierujemy w naszych relacjach, nie były zasadami grzesznymi, starymi, zmysłowymi. I naprawdę wielu ludzi dzisiaj tego nie pojmuje, bo wielu ludzi dzisiaj, nawet w Kościele, to nie są ludzie duchowi. Wielu ludzi dzisiaj w Kościele bawi się w duchowość. Próbuje robić tą duchowość po swojemu. Według tego, co im się wydaje za wygodne, za fajne. Wielu ludzi w życiu duchowym eksperymentuje. Chwyta się jakichś nowinek. A często te nowinki nie mają totalnie nic wspólnego z tym, co święcie tradycyjne, z tym, co jest sprawdzone, z tym, co zaowocowało prawdziwą świętością. Te nowinki dzisiaj, chociaż one się wydają bardzo atrakcyjne, no one jeszcze nie dały stabilnych dowodów na świętość. Trzeba uważać. Natomiast walka ze starym człowiekiem, walka duchowa, to walczenie o to, by świat, by stare życie, by grzech nie panował nade mną, no to jest droga, która wielu ludzi i wiele małżeństw doprowadziła naprawdę do świętości. No to przyjrzyjmy się, w jaki sposób zagłodzić tego starego człowieka w sobie po to, aby on nie zagrażał małżeństwu. No bo o tym przecież chcemy mówić. Skoro stary człowiek karmi przede wszystkim swoje ego, no więc głodzenie go, odbieranie mu pokarmu, no to jest nic innego jak sprzeciwianie się tego, temu, co sprawia, że mój egoizm rośnie. No więc przyglądam się, co jest moim upodobaniem, co jest moją zachcianką. Przyglądam się temu wszystkiemu, na co mam ochotę. I uczę się w jakiś sposób temu sprzeciwiać. Uczę się mojemu ciału mówić nie. Uczę się moim zachciankom mówić nie. Uczę się temu, co no, daje mi taką właśnie radość samowystarczalności, takiego poczucia bezpieczeństwa opartego na mojej sile, na tym, co ja sobie wypracowałem. Uczę się temu sprzeciwiać. Uczę po prostu stawiać temu tamy, abym nie stał się człowiekiem, który na tym buduje. I zobaczcie, tego w nas jest dużo. Jest mnóstwo ludzi, którzy się modlą. Jest mnóstwo ludzi, którzy chodzą do kościoła. Jest mnóstwo ludzi, którzy należą do wspólnot. moderuje wspólnotą, która składa się ze 110 wspólnot, z 9,5 tysiąca ludzi się formuje na co dzień. Nie? I co obserwuje, odwiedzając ich, głosząc, rozmawiając? Że wszystko jest fajnie we wspólnocie, dopóki formacja nie zaczyna być wymagająca, dopóki formacja nie zaczyna zapraszać do tego, by się sprzeciwić swoim upodobaniu, by postawić tamę swojemu ego. Że wszystko w tej formacji jest fajnie, dopóki nie zaprosi się do tego, by się zaprzeć siebie, by robić to, na co nie mam ochoty, by zgodzić się na to, czego nie lubię, by zaakceptować moje tu i teraz, by zaakceptować tą sytuację, w której żyję, by przestać uciekać poza tą rzeczywistość, w której żyję. I to też w małżeństwach często ma miejsce, w tych małżeństwach wspólnotowych. Że czasami w tych wspólnotach traktuje się właśnie wspólnotę jako odskocznię od trudnego małżeństwa. Jako taki punkt odniesienia, w którym łapę jakiś oddech. Gdzie jest fajniej, gdzie są fajniejsi ludzie, gdzie są fajniejsze relacje. No nie, 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 nie. To nie jest ten kierunek. Gdy zaczyna się ludziom stawiać wymagania i pokazywać Jezus dzisiaj zbawia cię tu i teraz, w tym, czym żyjesz, w twoim domu, w twoim małżeństwie, w twojej wspólnocie, w twoich trudach. I tu trzeba zostać. Nie uciekać. Tu trzeba zostać. I tutaj się zapierać siebie. Wtedy się okazuje, że ludzie chętnie się będą modlić, chętnie pójdą na mszę, ale absolutnie nie zgodzą się na tu i teraz. I czy nie jest tak w małżeństwie? Zobaczcie. Bóg się dobija, Bóg próbuje do nas mówić w naszym tu i teraz. Czasami w dosyć nieodpowiednim momencie. Czasami w takim momencie, który wydaje się no kłopotliwy. Ale walka duchowa jest wygrywana wtedy, kiedy mimo wszystko jestem wyczulony na to, co jest komunikatem Boga i gdy mam odwagę ten Boży komunikat odebrać, gdy mam odwagę ten komunikat Boży zauważyć nie jako coś kłopotliwego, co mi przeszkadza w tym momencie, ale jako coś, co jest dla mnie szansą na to, by wyrwać mnie z tego, co jest złe. I kochani, jeżeli chcecie małżeństwa chrześcijańskiego, ja myślę, że jesteście tutaj na tym kongresie, bo walczycie o małżeństwo chrześcijańskie, walczycie o to, żeby małżeństwo było Boże, walczycie o to, by ono było zbudowane na silnym fundamencie, że walczycie o to, żeby to małżeństwo naprawdę było święte i dzięki temu doprowadziło was do zbawienia. Więc jeżeli o to walczycie, to w pierwszej kolejności zgódźcie się na to, że trzeba tą walkę duchową, walkę ze starym człowiekiem naprawdę zacząć. Nie ma sensu budować jakichś iluzji, nie ma sensu bawić się w kościółek, nie ma sensu bawić się w małżeństwo, nie ma sensu bawić się w wiarę. Trzeba po prostu tym, co powiedział Jezus, zacząć żyć w tym, co jest tu i teraz. I tu i teraz, od dzisiaj, zacząć się sobie przyglądać moim upodobaniom, moim żądzom, moim zmysłom i uczyć się powoli mówić temu nie. Wtedy stary człowiek zaczyna chudnąć. Wtedy stary człowiek zaczyna naprawdę umierać z głodu. A w to miejsce rodzi się nowy. Człowiek ducha, który zaczyna rozumieć, czym jest małżeństwo. No małżeństwo często nie działa, bo ludzie w ogóle nie wierzą, że to może zadziałać. Nie wierzą w ogóle, że to ma sens. Że tak jak Jezus powiedział, tak jak Kościół to określił, że to naprawdę prowadzi do zwycięstwa. No bo to może zrobić i zrozumieć tylko człowiek ducha. Więc dopóki nie ma zaangażowanego życia duchowego, dopóki nie ma walki duchowej, dopóki nie ma sprzeciwiania się grzechowi, dopóki nie ma uniżania samego siebie, no nie ma opcji, żebyś zrozumiał, czym jest małżeństwo. Dlatego to, co słyszeliśmy przed chwilą, jest nierealizowane w tylu małżeństwach i nieprzeżywane w tylu małżeństwach, bo wiele małżeństw w ogóle w to nie wierzy. żyjąc w iluzji, że są wierzący. Żyjąc w iluzji, no przecież się modlę, przecież chodzę do kościoła. Nie. Chrześcijaństwo to nie jest modlitwa i chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to jest coś więcej. To jest nowe życie w Jezusie. I nie ma nowego życia w Jezusie, dopóki stare się nie kończy. Nie ma rodzenia się na nowo w Chrystusie, dopóki nie ma umierania tego, co stare. Więc jeżeli ktoś w małżeństwie nie pracuje nad sobą indywidualnie, osobiście, jeżeli nie robi rachunku sumienia, jeżeli się nie nawraca, jeżeli nie traktuje spowiedzi jako miejsca, w którym naprawdę mam się nawracać, to małżeństwo też się nie rozwija. Bo ono jest rzeczywistością duchową, nie jest rzeczywistością ludzką. Nie da się po ludzku zrozumieć rzeczywistości małżeństwa. Kiedy małżonkowie zaczynają się zachwycać i odkrywać istotę małżeństwa? Wtedy, kiedy przybliżają się do Boga. Kiedy Bóg objawia, o co chodzi. Kiedy Bóg odsłania, jaka jest istota tego sakramentu. Bez twojego osobistego, głębokiego życia duchowego. Zapomnij o głębokim małżeństwie. Zapomnij o celebrowaniu misterium, które Bóg w małżeństwie tworzy. No ale to jest trudne. Bo my wszyscy wiemy, że nawrócenie, umieranie starego człowieka to jest związane z cierpieniem. Z rezygnowaniem z siebie. I bardzo współczuję tym małżonkom, którzy za współmałżonka mają ludzi bardzo skoncentrowanych na sobie, którzy nie chcą puszczać tego, co mają. Bardzo współczuję. Bo dopóki jest pokora, dopóki jest dystans do siebie i dopóki jest chęć oddawania poszczególnych dziedzin życia Jezusowi, no to wtedy jest rozwój i odkrywanie tego, co w małżeństwie najpiękniejsze. I stąd można powiedzieć, że ci, którzy się naprawdę w małżeństwie nawracają, prowadzą głębokie życie duchowe, z biegiem czasu coraz bardziej przeżywają piękno małżeństwa. Dlatego widzimy nieraz dojrzałe małżeństwa, świętobliwe, które żyją w takiej świeżości, w zachwycie nad sobą, które naprawdę tak no, potrafią promieniować na otoczenie, w którym są. Ale to jest wynikiem tego, że każdy z nich prowadzi zaangażowane życie duchowe. Mam takich przyjaciół, Ule i Jacka. Wspólnie tworzyliśmy naszą wspólnotę. I kiedy oni się nawracali, tak indywidualnie się nawracali, najpierw trochę Ula, potem trochę Jacek, to po nawróceniu zaczęło się zmieniać ich małżeństwo. Ponieważ poddawanie Chrystusowi poszczególnych dziedzin życia, czyli zrezygnowanie z ego, poddawanie sposobu myślenia, sposobu funkcjonowania, poddawanie tego, że relacje zaczynam budować właśnie tak, jak Bóg to proponuje, to sprawiało, że oni zaczęli się niesamowicie do siebie zbliżać. Oni zaczęli przeżywać na nowo miłość. Zaczęli się zachwycać na nowo pożyciem małżeńskim. Swoją relacją. Mimo, że już tych lat małżeństwa było sporo. I mówili wprost, że nigdy, nawet w początkach zakochania, w początkach małżeństwa, nie przeżywali ze sobą tak fantastycznych chwil, jak właśnie wtedy, gdy zaczęli radykalnie przybliżać się do Jezusa. Ulka mówi, słuchajcie, nigdy nie byłam wcześniej tak traktowana przez męża w pożyciu, z takim szacunkiem, z taką miłością, jak wtedy, gdy mój mąż się zaczął radykalnie modlić i nawracać. Nigdy tak sobie nie służyliśmy wzajemnie, jak wtedy, gdy naprawdę zaczynaliśmy się radykalnie przybliżać do Boga. Nigdy nie zachwycałam się moim mężem, jego wnętrzem, tym jak żyje, jak funkcjonuje, jak właśnie wtedy, gdy naprawdę zaczął się nawracać. Szybciutko zauważyły to dzieci. I dzieci teraz bardzo zaangażowane w kościele, we wspólnotach. Niektóre weszły w małżeństwo. Biorą wzór z rodziców. Ale poszli tą samą drogą. Najpierw moja osobista relacja z Jezusem, w której umiera stary człowiek, rodzi się nowy i owocem tego jest piękne małżeństwo. To jest tak, że gdy rodzi się dziecko, no to karmi się mlekiem, prawda? No nie damy dziecku schabowego, bo po prostu nie ma go czym strawić, prawda? Podobnie jest w małżeństwie. Jeżeli małżonkowie nie są ludźmi Boga, nie są ludźmi z ducha, no to tych małżeńskich schabowych nigdy nie zakosztują, bo nawet nie mają czym tego strawić. Nie mają w ogóle opcji tego przyjąć. No i jadą na mleczku zmysłowym. I zobaczcie, ile małżeństw jest zbudowane tylko i wyłącznie na relacji zmysłowej. Dopóki jest ładna, dopóki jest przystojny, dopóki ma pieniądze, dopóki jeszcze można się tam pokazać i w łóżku wszystko wychodzi, no to jest okej. Ale jeżeli to się zaczyna chrzanić, czyli jeżeli zmysły nie są zaspokojone przez tą drugą osobą, no to jest rozjazd. No to jest dziecinada. I to, co jest tym przysłowiowym małżeńskim schaboszczakiem, no jeszcze nawet w ogóle nie zapachniało. I w ogóle nie zostało skosztowane. Jeżeli jakiekolwiek małżeństwo przeżywa kryzys i przychodzi, by im pomóc, to pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest pytanie o ich indywidualną relację z Jezusem. I jeżeli nie ma woli nawracania się, to nie pomagam. No bo to się nie da. No co ja im dam? Jak przeżywam to, że jedyne uzdrowienie, jedyne życie jest w Jezusie Chrystusie, jeżeli ktoś go nie chce, no to przecież ja nie pomogę. Ja nie pomogę. Pierwsze, co trzeba zrobić, jeżeli gdzieś tam zaczyna się małżeński kryzys, to przeżyć solidne rekolekcje ewangelizacyjne, indywidualne, solidne rekolekcje ewangelizacyjne. I dopiero z decyzją, że buduję na Chrystusie moje życie, mogę wejść w proces uzdrawiania małżeństwa. Diabeł, rozwalając małżeństwo, najpierw rozwala twoją relację z Jezusem. I kiedy jest mu trudno rozwalić małżeństwo? Wtedy, kiedy mąż i żona naprawdę wierzą. Naprawdę, gdy się nawracają. Gdy robią rachunek sumienia, gdy oddają grzech Jezusowi, gdy są zanurzeni w Słowie, gdy to Słowo wprowadzają w czyn, gdy mają wolność wewnętrzną, wolność do siebie, dystans do siebie, gdy wyzbywają się egoizmu, wtedy diabłu jest bardzo trudno zniszczyć takie małżeństwo. A nawet jeżeli wytacza jakieś armaty i uderza w zranienia, no bo oczywiście, że w pierwszej kolejności uderza w zranienia, uderza tam, gdzie mury obronne są najsłabsze, tam, gdzie człowiek we wrażeniach, w odczuciach, no może być jakoś tam łatwo zraniony. To nawet jeżeli ludzie doświadczają uderzenia złego ducha w te miejsca, które zazwyczaj bardzo bolą, to głęboka wiara, zanurzenie w Słowie i przyjęcie mentalności Boga, przyjęcie oceny rzeczywistości w taki sposób, jaki Bóg daje, to pozwala przeżyć te ataki, czy przeżyć te pokusy i wyjść z tego zwycięsko, będąc jeszcze bardziej umocnionym. Kiedy w małżeństwie będzie głęboki i szczery dialog? Tylko wtedy, gdy obydwoje będą głęboko zbudowani na Chrystusie. Inaczej nie odsłonią prawdy z lęku. Bo jako ludzie zmysłowi będą zanurzeni właśnie we wrażeniach, w takim myśleniu czysto zewnętrznym, płytkim i będą się obwarowywali z lęku, że boli. Ale jeżeli prowadzę głębokie życie duchowe, jeżeli się nawracam, jeżeli toczę walkę ze starym człowiekiem, to wiem, że nie ma innej drogi do szczęśliwego życia jak szczerość, jak otwieranie serca, jak mówienie prawdy, nawet trudnej. Jestem w stanie mówić to też w sposób właściwy, czyli nie oskarżając, nie atakując, ale mówiąc o przeżyciu, mówiąc o lęku, mówiąc o doświadczeniu, dając to tej drugiej osobie właśnie z miłością. Nie wkładajcie w małżeństwie Nigdy nie wkładajcie w małżeństwie większego wysiłku w cokolwiek, niż w waszą osobistą relację z Bogiem. Jak chcecie naprawdę szczęśliwego, świętego małżeństwa, walczcie nawzajem o swoją wiarę. Modlisz się o wiarę dla swojego współmałżonka? Modlisz się codziennie o nawrócenie dla niego? O to, by Bóg codziennie dawał mu nowe oczy, by widział więcej, by widziała więcej. Modlisz się o to, by codziennie zanurzał się w Słowie Bożym. Walczysz o to, by pojechał czy pojechała na rekolekcję. To nie jest tak, że zawsze musicie razem. Że rekolekcje w małżeństwie to tylko małżeńskie. Nie, to jest ważne i nie mam nic przeciwko małżeńskim rekolekcjom. One są mega ważne. Ale są takie momenty, gdzie trzeba jechać indywidualnie. Czy na rekolekcje ignacjańskie, czy na lekcje divina, na te głębsze rzeczy, gdzie trzeba wejść w ciszę i gdzie obecność tej drugiej osoby no może czasem przeszkadzać. Czy walczysz o to, żeby mąż czy żona miał przestrzeń na osobistą modlitwę? Jasne, bardzo ważna jest w małżeństwie modlitwa małżeńska, ale ona nigdy nie może stanąć na przeszkodzie tej modlitwie osobistej, tej, w której ty zostajesz sam na sam z Bogiem. I to ta modlitwa osobista, indywidualna, ona cię będzie wprowadzała w głębie i w potrzebę modlitwy małżeńskiej. Czy walczysz o to, żeby wtedy, kiedy mąż czy żona słabnie w wierze, pościć, podejmować wyrzeczenia po to, by te trudności lepiej przeżył, by wyszedł z nich zwycięsko. To jest walka duchowa w małżeństwie. O świętość twojego współmałżonka, o głęboką relację z Bogiem twojego współmałżonka. Inaczej nie da się. Inaczej się nie da. Małżeństwo jest waszą drogą do zbawienia. A zbawienie, ono jest przeżywane w przestrzeni relacji z Bogiem. Więc na mocy sakramentu małżeństwa twoim pierwszym obowiązkiem jest walczyć o wiarę i świętość współmałżonka. No nie wyobrażam sobie świętego małżeństwa bez naprawdę zanoszenia codziennie mocnej modlitwy do Boga za współmałżonka. O wiarę, o życie modlitwy, o nawrócenie. I ponieważ walka duchowa w pierwszej kolejności tyczy się rzeczy najistotniejszych, więc w pierwszej kolejności diabeł będzie zniechęcał do tego, żeby się za współmałżonka modlić, żeby ze współmałżonkiem o rzeczach duchowych rozmawiać. Bardzo często słyszę w domowym kościele, że największy problem jest z dialogiem małżeńskim. Ciekawe dlaczego. Czy nie dlatego, że to przynosi największe owoce? No tak, walka duchowa, ona dotyczy zawsze przestrzeni najistotniejszych. W jakiej dziedzinie dokonuje się walka duchowa w życiu księdza? Jak myślicie, z czym ksiądz ma największe problemy? Przeciętny, zazwyczaj każdy ksiądz, z czym ma największe problemy? Z modlitwą, tak. Z intymną, głęboką modlitwą. Z zaangażowanym dialogiem z Bogiem. Dlaczego? No bo my jesteśmy powołani do tego, żeby najpierw być z Bogiem, a potem głosić Ewangelię i sprawować sakramenty. Więc jak uderzy w naszą relację z Bogiem, to odbije się to w głoszeniu słowa i w sakramentach i wszyscy to odczują, że się ksiądz nie modli. Wszyscy to odczują. Tam jest walka duchowa. Gdzie jest walka duchowa w małżeństwie najważniejsza? No właśnie, o twoją relację z Bogiem, która przekłada się na relację duchową, Bożą z twoim współmałżonkiem. Dlatego często małżonkowie nie rozmawiają o sprawach bożych, przypominają, że się nie modlą, ale często milczą, obrażają się, nie mówią o tym, co przeżywają, są zamknięci. Często ta relacja jest taka zimna, zewnętrzna. No i diabeł wygrał. No i co z tego, że to może i na zewnątrz fajnie wygląda? Jak wracamy do mleczka, czyli do rzeczy zmysłowych, powierzchownych. Zawsze to, co jest twoim powołaniem, czyli miejscem, w którym szczególnie Bóg się objawia dla ciebie, to szczególnie jest przez złego ducha atakowane. I trzeba to obwarować. Trzeba to ogrodzić solidnym murem duchowym. Nie pozwalajcie, żeby zły duch wygrał. O oddzielając was od Boga. Diabolos to jest ten, który oddziela. Jak ciebie oddzieli od Boga, to automatycznie oddzieli cię od współmałżonka. Znowu odwołam się do tego, co ojciec Jarosz mówił. Że rzeczywiście, gdy u współmałżonka zaczyna królować grzech, to cierpi małżeństwo, cierpi rodzina. Trzeba walczyć o to, by grzech nie panował w twoim współmałżonku. Bardzo mnie urzeka i wzrusza świadectwo świętej Moniki, która miała trudny związek z niewierzącym, z poganinem. Ile ona się namodliła, ile ona się napościła. Zobaczcie, jaka to była dobra żona, która walczyła w pierwszej kolejności o to, co jest najważniejsze dla męża, o wiarę. Ale jak dyskretnie to robiła, jak się nie narzucała mężowi. No czasami te dramaty, gdzie mamy do czynienia z pewną zdewociałą relacją z Bogiem u współmałżonka czy żony, gdzie gdzieś tam na siłę próbuje się do tego kościoła, gdzie się ewangelizuje wałkiem i skutek jest przeciwny. Nie, tu zawsze świętość, zawsze świadectwo życia szczęśliwego dzięki relacji z Bogiem będzie tym, co pociągnie małżonka do Chrystusa. Będzie tym, co pociągnie dzieci do Chrystusa. Zacznij głodzić starego człowieka. Nie bój się tego, co w Kościele jest tradycyjne. Nie bój się postu. Nie bój się umartwień, wyrzeczeń. Nie bój się powiedzieć nie twoim żądzom. Nie bój się rezygnować z rzeczy, które lubisz, ale które złożone w ofierze, które przeżywane jako rezygnacja dla wyższych celów, naprawdę podnoszą cię do Chrystusa, a z tobą całe twoje małżeństwo. Nie bój się wykorzystywać naprawdę Adwentu, Wielkiego Postu na takie szczególne praktyki duchowe, które mają poskromić, ujarzmić twoje ciało, pokazać twoim zmysłom, gdzie ich miejsce, aby nie panowały nad tobą. Bo dopóki twoje zmysły panują nad tobą, cierpi twoje małżeństwo i nie może być święte. Nie może być święte. O, gdyby ludzie wiedzieli, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy wybierają i zgadzają się na nowe życie w Chrystusie. Gdyby ludzie wiedzieli, jak wielkie są owoce zapierania się samego siebie. Gdyby ludzie wiedzieli, na jakie zielone pastwiska Bóg wprowadza bramą ascezy. Gdyby ludzie wiedzieli, jakie wspaniałe narzędzia pokazuje Kościół po to, aby małżeństwo mogło być święte i szczęśliwe. I to nie są narzędzia oderwane od tych narzędzi, które używają ludzie też, którzy są poza małżeństwem. To są narzędzia po prostu życia chrześcijańskiego. Wielki sukces złego ducha dzisiaj, który niszczy kapłaństwo, niszczy małżeństwo, niszczy młodzież, to jest oddzielenie od skutecznych środków rozwoju duchowego. Poruszając się w tym szeroko rozumianym nurcie charyzmatycznym w Kościele, widzę, jak wielu ludzi naprawdę przychodzi na uwielbienia, poklaszczą, pośpiewają, potańczą, pomachają flagami. Ale jak trudno ich wprowadzić nieraz w te tradycyjne rzeczy. Właśnie w post, w umartwienie, w dźwiganie krzyża. Jak trudno. I jak często są święcie przekonani, że nowa ewangelizacja, o której tak głośno w ostatnich latach, to są nowe metody dojścia do świętości. Nie, nie, Nie. Droga do świętości jest jedna, jedyna. To jest życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życie, w którym nam pokazał, jak być ubogim, jak być posłusznym, jak być czystym. To jest życie, w którym pokazał, w jaki sposób duch ma górować nad ciałem. To jest życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego finałem była Pascha, wejście w zmartwychwstanie przez mękę i śmierć. Pascha, nie ma innej bramy do zbawienia. To jest jedyna droga. I to wszystko, co jest dzisiaj nową ewangelizacją, to jest szukanie nowych sposobów pokazania Chrystusa i pokazania Jego Paschy, niezmiennej, też w małżeństwie. I zobaczcie, że małżeństwo też idzie drogą paschalną i też słyszy te pokusy, które słyszał Jezus. Aby dogodzić sobie, aby było wygodnie, aby było fajnie, aby się fajnie urządzić, by niczego nie brakło. To są pokusy, którymi kuszony był Jezus, który jasno odpowiadał, nie, ma być tak, jak wymyślił to Bóg, bo inaczej nie zadziała. Inaczej ten sukces jest pozorny, krótkotrwały. Wiele małżeństw, które eksperymentowało i szukało nowych sposobów fajnego, szczęśliwego małżeńskiego życia, szybko poległo. Bo zbawia tylko Chrystus, tylko Jego życie, tylko Jego droga. A walkę ze złem wygrywa się tylko na wzór Chrystusa. Ojcze, nie tak jak ja chcę, tak jak Ty chcesz. I zobacz, nieraz pojawiają się te trudności w małżeństwie, te kryzysy w małżeństwie. I to jest ogrójec, i to jest Kalwaria. I chciałoby się po ludzku uciec, chciałoby się po ludzku schować. Nie chciałoby się cierpieć, nie chciałoby się dźwigać krzyża, nie chciałoby się być podobnym do Chrystusa. I czasami jest taka naiwna wiara, że może tam inni musieli cierpieć, ale może ja to nie będę. Może ja sobie tak urządzę chrześcijaństwo, że będzie bez cierpienia. Nie, nie. Małżeństwo jest przestrzenią, w której doświadczasz krzyża i cierpienia, bo jest rzeczywistością boską, a każda rzeczywistość boska jest paschalna. Czyli w zmartwychwstanie idzie się przez śmierć. I pełno przeżywania śmierci musi być w małżeństwie. Ale właśnie to ma być przeżywanie śmierci starego człowieka. Wtedy stajemy się zwycięzcy. Wtedy wchodzimy w zmartwychwstanie. Wtedy jest paschalność. I kiedy na drodze głębokiego życia duchowego ja wchodzę w zjednoczenie z Chrystusem paschalnym i akceptuję Chrystusa paschalnego, czyli nie Chrystusa, którego sobie sam wymyśliłem. Boże, ile ludzi dzisiaj w Kościele żyje sobie z wymyślonym obrazem Chrystusa, z wymyślonym obrazem Boga. Bez cierpienia, bez krzyża. Takiego Boga, który ma tylko słodką miłość. Który daje tylko radość. Nie. Jest druga strona miłości Bożej. Tak jak są dwie strony miłości rodzicielskiej. Jest ta miłość słodka, ale jest też ta miłość wymagająca, która mówi nie, która tupnie, która pokaże nie rób tak, bo nie wolno, bo będziesz cierpiał. Taką miłość daje Bóg. I teraz zobaczcie, jak ważne jest, żeby mieć pełny obraz Boga, pełny obraz Chrystusa, właściwy, biblijny, paschalny, bo inaczej do niczego nie dojdziemy. Walcz o swoje życie duchowe. Walcz ze swoim starym człowiekiem. Walcz z człowiekiem zmysłowym. Walcz, by człowiek cielesny nie panował nad tobą. Bo jeżeli zapanuje, nie zbudujesz szczęśliwego małżeństwa. Bierz od Kościoła te skarby, które zostały odkryte na kolanach przez świętych, przez mistyków, przez święte małżeństwo. Gdy się słucha świadectw życia świętych rodziców Teresy z Lisieux. Boże kochany, jak się słucha o tym, jak żyła matka, jak żył ojciec, co było drogą do tego świętego małżeństwa. Noż to przecież było święte życie poszczególnych małżonków. Życie takie naprawdę zaparte siebie. Życie, które było walką z grzechem. I ta wielka ich życzliwość względem siebie, wielka miłość, wielka służba, świętość, która promieniowała. Bo to był owoc świętej relacji z Bogiem. Nie ma innych świętych małżeństw. Gdyby się cokolwiek zaczęło złego dziać w twoim małżeństwie, pierwszy jest Chrystus, który wezwie ciebie osobiście do nawrócenia. Nie do oskarżania współmałżonka, nie do zrzucania winy na drugiego. Chrystus najpierw wezwie ciebie do nawrócenia, byś odnowił swoje życie, byś wrócił do Niego, byś zaczął żyć z Jego Słowem, a twoje małżeństwo zacznie się uzdrawiać. Bo jedynym uzdrowicielem jest Jezus Chrystus. A podręcznikiem uzdrowienia jest Jego Słowo. Jest Jego Ewangelia. I jeżeli w twoim życiu i w twoim małżeństwie też tego Słowa nie będzie, walki duchowe będziesz przegrywał. Kiedy umiera stary człowiek, wszystko staje się nowe. Oczy stają się nowe i zaczynają widzieć to, czego człowiek zmysłowy widzieć nie mógł, bo nie miał do tego narzędzia. Uszy stają się nowe i człowiek zaczyna słyszeć rzeczy, których nie mógł słyszeć jego człowiek zmysłowy, bo nie miał do tego narzędzia. Wola, serce, służba, to wszystko staje się nowe, Boże, duchowe. I człowiek jest w stanie zrozumieć sens cierpienia w małżeństwie, sens kryzysów i podchodzi do nich jako do szansy, jako do wyzwania, do tego, by było lepiej. Przeżywa je odważnie, bo zaczyna widzieć po Bożemu. Tym, czym naprawdę charakteryzuje się człowiek Boży, to jest to, że człowiek Boży w tym, co jest tu i teraz, widzi Boży sens. Bez względu na to, jakie to tu i teraz jest. Widzi sens Boży. No bo ma narzędzia. Narzędzia duchowe. Myśmy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i każdy z nas, przychodząc na świat, otrzymał instrukcję obsługi do swojego życia. I wiecie, że jak kupujemy różne narzędzia, to jeżeli używamy ich zgodnie z instrukcją obsługi, to działa. No jak nie, no to nie działa. No i skonkluduję taką historią z mojej rodziny. Mam takiego wujka i ciocię. Wujo już nie żyje. No i kiedyś ciocia pojechała chyba do sanatorium, czy gdzieś tam wyjechała. Wujo został sam w domu. No to oczywiście zaprosił tam swoich braci, kolegów i zrobili taką imprezę. Taką imprezę zrobili tam. Usmażyli wielką jajecznicę, kupili tam różne butelki. No i zrobili tak. No ale po tej imprezie było mnóstwo naczyń, nie? Ciocia była taką kobietą poukładaną, porządną, tutaj porządną. No i ja mówię, no kurczę, no na przyjeździe, no trzeba tu posprzątać. No. No, to były jeszcze takie czasy, gdzie większość facetów naprawdę lewe ręce do takich rzeczy i wstępu do takich rzeczy nie było. No to no jak to posprzątać, nie? W korytarzu stała pralka, frania. Takie to były czasy. No bęben jest, woda jest, to się kręci. No to jak się włoży na te naczynia, kieliszki, szklanki, się włoży, no to przecież to umyje, po co się kurczę rękami męczyć, nie? No to włożył te naczynia, te kieliszki, nalał tam jakiegoś płynu czy proszku, pstryk, cud. No i stał się cud. Cudowne rozmnożenie tego wszystkiego, nie? No wytłukło się po prostu, wszystko się wytłukło, nie? Jak to się stało? No nie można było wpaść na to, że pralka nie służy do mycia naczyń, nie? Człowiek zmysłowy, stary człowiek, używa swojego życia niezgodnie z instrukcją obsługi. Buduje nie na tym, co założył Bóg. Dlatego życie się tłucze. Dlatego życie pęka. Dlatego jest rozjazd. To jest tak, jakby jedną nogą stanąć na schodach ruchomych, które jadą do góry, a drugą nogą na schodach, które jadą w dół. To się musi rozjechać. Bo to jest używane nie tak, jak trzeba. Stary człowiek musi umrzeć, aby pojawiła się Boża harmonia, Boży ład, Boży sposób funkcjonowania. Życie zgodnie z instrukcją Bożą. Wtedy i życie nasze działa, i małżeństwo działa. I życzę wam takiej harmonii w małżeństwie. Walczcie o swoją osobistą relację z Bogiem, a będziecie mieć piękne małżeństwo. Szczęść Wam Boże.